pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska-Kuras, dzień dobry. Dzisiaj będziemy pytać o nasze prawa jako konsumentów, a to dlatego, że obchodziliśmy niedawno Światowy Dzień Konsumenta. Spytamy więc między innymi, jakie prawa mamy jako konsumenci, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i tych internetowych, o czym należy pamiętać, zawierając umowę na odległość, no i jak nie dać się oszukać. Te pytania będziemy zadawać ekspertom. W bydgoskim studiu są z nami pani Luiza Chmielewska, rzecznik Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy i naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Mam nadzieję, że nie pomyliłam tej strasznie długiej nazwy, pani Luizo.
Nie, dziękuję. Witam państwa.
Jest z nami także dr Michał Szewczyk, radca prawny i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Gościnnie w Bydgoszczy, mimo że z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Połączyliśmy się z młodszym inspektorem Moniką Chlebicz, rzeczniczką Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ze mną w studiu w Toruniu z kolei miejski rzecznik konsumentów z Torunia, pani Bożena Sawicka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Mamy więc szerokie grono ekspertów. To też zachęcam państwa, żeby telefonować, jeśli mają państwo jakieś wątpliwości, pytania. Jako konsumenci właśnie to postaramy się te wątpliwości rozwiać i odpowiedzieć na pytania, jeśli oczywiście będziemy znali na nie odpowiedź. Zacznijmy właśnie może od Torunia. Pani rzecznik Sawicka, z jakimi sprawami najczęściej do pani przychodzą konsumenci o radę właśnie?
Najpierw chciałam podziękować bardzo serdecznie za zaproszenie. Jest to jedna z form kontaktu, kiedy mogę spotkać się z konsumentami, ponieważ no niestety COVID nam tutaj skutecznie te formy kontaktu ograniczył, a właściwie wyłączył w zupełności. Także bardzo dziękuję raz jeszcze. Natomiast przechodząc do pytania, to podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej spraw dotyczyło reklamacji związanych z zakupem towaru i usług. Przy czym jeśli chodzi o towary, były to reklamacje dotyczące obuwia i odzieży. Natomiast ze względu na tą specyfikę właśnie roku 2020 pojawiła się, może nie pojawiła się nowa kategoria spraw, ale wzrosła ilość spraw dotyczących odwołanych imprez turystycznych. Tutaj był zdecydowany wzrost tych spraw i wzrost zauważalny, jeśli chodzi właśnie o zwrot zaliczki, załóżmy, za imprezy turystyczne czy innego rodzaju usługi, odwołane usługi, na przykład wesela, komunie, chrzciny czy różnego rodzaju urodziny.
To też pewnie były takie nowe sytuacje, bo nieczęsto tak dużo tych imprez było odwoływanych, więc i to pewnie dla państwa taka nowość była.
Tak, na początku rzeczywiście, kiedy te informacje zaczęły pojawiać się, że usługi zostają odwoływane, imprezy zostają odwoływane, był tutaj widoczny niepokój konsumentów, co z płaconymi kwotami, co ze zwrotem zaliczek. Natomiast z czasem udało się tutaj wypracować kompromis i rzeczywiście konsumenci albo odzyskiwali wpłacone zaliczki, ewentualnie otrzymywali vouchery do wykorzystania przez kolejny rok, czy zmieniali termin imprezy.
Jeżeli chodzi o inspekcję handlową, pani Luiza Chmielewska, do państwa, z czym najczęściej zwracają się, jakie skargi najczęściej piszą konsumenci?
Podobnie jak pani rzecznik, mogę powiedzieć, że najczęściej konsumenci zwracają się w sprawach nieuwzględnionych reklamacji towarów i usług. I o ile mamy do czynienia z reklamacjami towarów i możemy łatwo określić, jakie zastrzeżenia ma konsument, dlaczego nie zgadza się ze stanowiskiem przedsiębiorcy, o tyle większym problemem, ale to niezależnie od czasów, które mamy i pandemii, największym problemem są usługi, gdzie bardzo wiele umów jest zawieranych tylko ustnie, kiedy konsumenci i przedsiębiorcy nie spisują dokładnie, jakie mają oczekiwania, kiedy zakres prac na przykład remontowo-budowlanych albo dotyczących wykonania mebli jest tylko dogadany, nie zapisany. Takie sprawy rzeczywiście też się zdarzają i podobnie jak zwykle z reguły stwarzają większe trudności niż na przykład reklamacja obuwia.
Tutaj zaraz wrócimy do tych umów, no takich bym powiedziała ustnych, czego tutaj możemy oczekiwać pewnie w dalszej części audycji, ale chciałam teraz do takiego sformułowania się odnieść, którego często konsumenci używają, czyli że sprzedawca ich oszukał. Pani Monika Chlebicz, kiedy rzeczywiście możemy mówić o takim oszustwie, no takim, które w kodeksie karnym jest uwzględnione, a kiedy to jest po prostu takie poczucie klienta, ale jednak o oszustwie w rozumieniu prawa tak formalnie nie ma mowy?
No myślę, że każdy przypadek tak naprawdę jest inny, natomiast na pewno możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z oszustwem wtedy, kiedy na przykład kupujemy coś na portalu aukcyjnym, płacimy za jakiś przedmiot i okazuje się, że przychodzi cegła, mówiąc obrazowo. A kupiliśmy na przykład markowe buty albo biżuterię, albo nie wiem, jakiś zegarek, tak? To na pewno będzie taka sytuacja, natomiast często jest tak, że dochodzi do zawarcia jakiejś umowy i klient jest niezadowolony, ale albo orientuje się, że przepłacił, albo orientuje się, że tak naprawdę on w ogóle tej umowy nie chciał zawrzeć. To są bardziej takie sytuacje, powiedziałabym, gdzieś na jakichś pokazach, gdzieś dochodzi do zawarcia umowy poza miejscem, poza sklepem, o tak mówiąc wprost, czy nawet w internecie czasami. No i wtedy okazuje się, że tak naprawdę ten sprzedający dopełnił wszelkich formalności, a to, że my teraz chcemy się wycofać z tej umowy, nie zawsze jest to możliwe i nie zawsze będzie to oszustwo.
No właśnie. Jakie my mamy prawa jako konsumenci? Tutaj spoglądam, choć przez kamerkę internetową, na doktora Michała Szewczyka i z tym pytaniem do niego się zwracam.
Myślę, że tych praw mamy bardzo dużo. To zależy, w jakim aspekcie chcielibyśmy tutaj rozmawiać o prawach konsumenta. Samo słowo konsument i rozmaite regulacje prawne, które dotyczą ochrony konsumenta, bardzo często się pojawiają w kodeksie cywilnym. Pamiętajmy również, że mamy osobną ustawę o prawach konsumenta, która z kolei chroni uprawnienia konsumentów w zakresie umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. To jest jakby taki indywidualny system ochrony praw konsumentów. Przy pomocy tych narzędzi konsumenci mogą chronić swoje prawa indywidualne, ale nie możemy też zapominać o tym, że w systemie prawa polskiego funkcjonuje również zbiorowy system ochrony interesów konsumentów. Mamy przecież centralny organ administracji rządowy, jakim jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego zadaniem jest stanie na straży interesów konsumentów, ale rozumianych zbiorowo, nie jako suma nawet ich interesów indywidualnych, tylko zbiorowo. Także tych instrumentów jest bardzo dużo. Tutaj musielibyśmy zejść nieco bardziej na poziom konkretu, żeby pewnie już jakieś bardziej szczegółowe zagadnienia omówić.
Konkretne przykłady też tutaj pewnie będą się pojawiać. Mam nadzieję, że też od naszych słuchaczy, którzy oczywiście mogą dzwonić 52 345 50 90, to telefon do Państwa dyspozycji. Jeśli chcą Państwo oczywiście zapytać o coś naszych ekspertów, to bardzo prosimy, można dzwonić. Mówiliśmy o tych właśnie prawach. Tutaj patrzę na panią Bożenę Sawicką. Pewnie takim naszym podstawowym prawem jest to, że mamy prawo do zwrotu, mamy prawo do reklamacji, no ale właśnie pewnie pod pewnymi warunkami. Więc jakimi? Jakie warunki trzeba spełnić?
Ogólną zasadą jest i zawsze o tym staram się informować, chociaż konsumenci niestety zapominają, że jeżeli kupimy towar w sklepie stacjonarnym, to co do zasady takiego prawa nie mamy. Ewentualnie sprzedawca może dać nam taką możliwość, ale jest to tylko i wyłącznie jego dobra wola.
Mówimy o zwrocie teraz.
Mówimy o zwrocie, oczywiście. Zakupionego towaru pełnowartościowego. Dlatego też, jeżeli dokonamy takiego zakupu i nie jesteśmy pewni co do tego towaru, który kupiliśmy i chcielibyśmy ewentualnie skonsultować to z rodziną, czy pójść do domu i się zastanowić, to zapytajmy sprzedawcę, czy taki zwrot będzie możliwy. Jeżeli będzie taki zwrot możliwy, to zapytajmy też w jakim terminie, bo to też jest bardzo ważne. I kolejna bardzo ważna kwestia, abyśmy zapytali, czy będzie zwrot gotówki, ponieważ coraz częściej pojawiają się sytuacje, że sprzedawcy przewidują możliwość zwrotu towaru, ale na zasadzie bonu podarunkowego do wykorzystania w określonym terminie.
Jeśli chodzi o reklamację, może pani Luiza Chmielewska, jakie musimy warunki spełnić, żeby właśnie taką reklamację, żeby taka reklamacja została uwzględniona?
W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy ten, od którego kupiliśmy na przykład na portalu internetowym, jest na pewno przedsiębiorcą. Musimy sprawdzić, kiedy rzecz dostaliśmy, bo co do zasady uprawnienia z tytułu reinkoimi, czyli uprawnienia do reklamowania towaru u sprzedawcy, trwają 2 lata i są to 2 lata liczone od daty wydania towaru. To jest bardzo ważne, że jest to termin, który biegnie od czasu, kiedy mamy rzecz, a nie od czasu, kiedy zawieramy umowę, bo czasami zawieramy umowę dużo wcześniej niż rzecz otrzymujemy. Tak na przykład bywa z meblami wykonywanymi na zamówienie, tak w ogóle bywa z meblami, czasami też ze sprzętem RTV czy AGD, więc liczy się to, kiedy rzecz jest w naszym posiadaniu i od tego dnia biegnie termin 2 lat na złożenie reklamacji do sprzedawcy. Możemy też reklamować towar z tytułu gwarancji, ale bardzo ważne zastrzeżenie. Musimy mieć albo kartę gwarancyjną, albo oświadczenie gwarancyjne i musimy, zanim będziemy z tego powodu reklamować i oczekiwać czegoś od gwaranta, musimy sprawdzić, czy to na pewno jest gwarant. Czy czasem nam się tylko tak nie wydawało, czy to nie jest czasem tylko jakaś reklama, a nie oświadczenie gwarancyjne, które mówi, jakie obowiązki ma gwarant.
To jak rozpoznać taką gwarancję, która naprawdę jest gwarancją, a nie jakąś reklamą taką?
Najłatwiej jest, kiedy mamy taką gwarancję, którą dostajemy do ręki na piśmie, czyli po prostu kartę gwarancyjną. Sprawdzamy, czy jest tam określony przedsiębiorca, żebyśmy wiedzieli, kto jest tym gwarantem. Z reguły to nie jest sprzedawca, to z reguły bywa na przykład producent albo przedstawiciel danego koncernu na Polskę. Może być to też importer towaru. Kolejna rzecz. Gwarancja powinna określać obowiązki gwaranta. Czyli jeżeli stanie nam się z rzeczą to, to i to, to gwarant nam zapewni w zamian to. Na przykład naprawi, wymieni, obniży cenę. Jeżeli nie wiemy, kto jest tym gwarantem na podstawie takiego dokumentu, jeżeli nie mamy określonych obowiązków gwaranta, to pewnie to, co mamy w ręce, nie jest wcale gwarancją. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości, to zachęcam do kontaktu, czy to z rzecznikami konsumentów, czy z inspekcją handlową. Postaramy się pomóc.
Tutaj pani Luiza Chmielewska powiedziała, że to na pewno musi być przedsiębiorca. A co w sytuacji, jak kupujemy od osoby prywatnej? No to się zdarza na portalach internetowych chociażby. Doktor Michał Szewczyk, czy od takich osób możemy też czegoś się domagać?
No, oczywiście, przy czym tutaj już nie będą w grę wchodziły relacje na linii przedsiębiorca i konsument, tak? Czyli musimy pamiętać, że wówczas już nie korzystamy z instrumentów ochrony prawnej, które służą konsumentom. Korzystamy z ogólnych regulacji prawa cywilnego, tak? Czyli możemy się tutaj powoływać chociażby na niewykonanie, czy też nienależyte wykonanie umowy, czy na kwestię odpowiedzialności kontraktowej, czy też ogólne zapisy dotyczące odpowiedzialności przy poszczególnych rodzajach umów, tak? Czyli na przykład przy umowie sprzedaży. Tylko pamiętajmy, że wówczas już nie jesteśmy konsumentami, tak? Warto może byłoby wspomnieć o tym, bo rozmawiamy o tych konsumentach. Kim ten konsument tak naprawdę jest w świetle prawa polskiego, tak? Pamiętajmy, że to jest tylko osoba fizyczna, tylko człowiek, który dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą, czyli po drugiej stronie musi być przedsiębiorca i ta czynność prawna nie może być związana bezpośrednio z działalnością zawodową wykonywaną przez tego naszego konsumenta. Dopiero wtedy możemy mówić o konsumencie, stąd też wydaje mi się, że warto tutaj naszym słuchaczom zasygnalizować, że status konsumenta jest w ogóle statusem zmiennym. To znaczy my jesteśmy konsumentami lub nie jesteśmy konsumentami w poszczególnych czynnościach prawnych, których dokonujemy. Ten status nie jest stały. Czasem możemy występować w roli konsumenta, a czasem w takiej roli występować nie będziemy.
No właśnie, to też jest pewnie ważne, a na przykład jeżeli właśnie chcemy jednak od tej osoby prywatnej coś uzyskać, to jest trudniejsze niż kiedy uzyskujemy to od przedsiębiorcy jako konsument? Przy okazji takich konfliktowych oczywiście sytuacji.
Znaczy konsument generalnie jest na gruncie prawa polskiego podmiotem uprzywilejowanym, tak? Chociażby te kwestie, o których tutaj mówiły moje przedmówczynie dotyczące uprawnień wynikających z rękojmi, one nie mogą być na przykład w drodze umownej modyfikowane na niekorzyść konsumenta. Myślę, że to wszystko zależy akazu ad casum, tak, od konkretnego przypadku, to znaczy, tak jak podkreślam, tak, są pewne uprzywilejowania na gruncie prawa polskiego, jeżeli jesteśmy konsumentem, jeżeli chcemy czegoś dochodzić od przedsiębiorcy, ale jeżeli po drugiej stronie nie ma przedsiębiorcy, nie występuje ta relacja konsument-przedsiębiorca, to jak najbardziej również powinniśmy korzystać, tak, z uprawnień, które nam przysługują, tak, i to też jakby absolutnie nie zmniejsza naszych szans na uzyskanie tego, co nam się należy w danej konkretnej sytuacji.
Mówiliśmy parę minut temu o oszustwach. Tutaj znowu się zwracam do pani Moniki Chlebicz. Czy jest jakaś szczególna grupa osób, które są jakoś bardziej narażone na takie praktyki ze strony sprzedawców? Czy to w zasadzie, jak państwo obserwują, może spotkać każdego?
No jeśli chodzi o takie oszustwa typowe, do których dochodzi dość często w internecie, to powiedziałabym, że nie, bo wszyscy użytkownicy internetu korzystający z portali aukcyjnych, to jest ta grupa, która musi no, jakoś szczególnie uważać. Tak? Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, czy zdjęcia są autentyczne. Czy to są zdjęcia przedmiotu, które zostały zrobione poprzez sfotografowanie tego przedmiotu, czy to są zdjęcia, które są ściągnięte, krótko mówiąc, z internetu. Czasami takie ogłoszenia bardzo łatwo rozpoznać. Na pewno cena powinna zwrócić.
I też się pojawiają na wielu portalach te same, prawda? Tak się zdarza, że te same zdjęcia.
Tak, że to
na
jest tak naprawdę zdjęcie, że widać, że to nie jest ten przedmiot. Znaczy, jest to ten przedmiot, ale nie jest on sfotografowany, powiedziałabym, na żywo, tak? Przez to, że ktoś go ma. Tylko ktoś zdjęcie sobie pozyskał i wystawia to jako przedmiot, który rzekomo jest w jego posiadaniu. To oczywiście nie przesądza, że to będzie oszustwo, ale na pewno powinna nas taka aukcja zastanowić. Poza tym cena, kiedy jest no, niewspółmiernie niższa od zakupu w tradycyjnym sklepie, to na pewno też powinno nas zastanowić, tak? To zwłaszcza o markowych rzeczach. Natomiast zupełnie inną sprawą są oszustwa dotyczące seniorów i tutaj już pewnie częściej będziemy mieli do czynienia przynajmniej z taką próbą ich naciągnięcia, która niestety nie zawsze będzie klasycznym przestępstwem oszustwa i będzie to coś, co oni będą definiowali jako oszustwo, a się okaże, że niestety dochodziło do podpisania umowy i tak naprawdę jakieś dochodzenie własnych roszczeń to już tylko na gruncie cywilnym pozostaje i nie będzie prowadzone przez policję postępowanie karne, ponieważ doszło do zawarcia umowy, którą ktoś po prostu podpisał na przykład zakup cudownych garków albo leczniczych kołder. No. Niestety takie sytuacje mają miejsce.
Najczęściej na różnego typu pokazach.
Pani redaktor, jeśli można się wtrącić, to jeśli chodzi o pokazy, to bardzo ważne jest to, że no pewnie pomimo pandemii takie pokazy nadal się mogą odbywać, ale konsumenci mają szansę na drodze cywilnej załatwić tę sprawę szybko i bezproblemowo, jeżeli tylko we właściwym czasie i we właściwej formie złożą oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Czyli mówiąc po ludzku, człowiek przychodzi do domu i stwierdza, że te gary, które kupił, nie są mu kompletnie do niczego potrzebne. Albo nie będzie miał co do nich włożyć, ponieważ wydał na nie wszystkie swoje oszczędności. Więc bardzo ważne jest, żeby kiedy ktoś się rozmyśli, sprawdził dokładnie, co ma w umowie, którą dostał, na jaki adres ma odesłać rzeczy, napisał, że rezygnuje z rzeczy, napisał, co odsyła, i odesłał absolutnie wszystko, łącznie z tym, co niby było gratisem. Zdarzało mi się na przykład widzieć takie umowy, w których ta najważniejsza z punktu widzenia konsumenta rzecz była opisywana na przykład jako gratis, a konsument płacił za noże, czyli kompletnie coś innego niż słyszał, dostawał na piśmie. Więc bardzo ważne jest, żeby po prostu wszystko, co dostaliśmy od takiego nieuczciwego przedsiębiorcy albo balansującego na granicy prawa, żebyśmy jak najszybciej to odesłali i żebyśmy po prostu sobie zostawili potwierdzenie, że tą rzecz wysłaliśmy.
Ale czy jest jakiś konkretny termin, który jest jakoś, nie wiem, ustawowo ma taki...
Tak,
właśnie to ile to jest?
To jest termin 14 dni i ten termin liczy się od czasu, jak dostaniemy rzecz. Kiedy będzie tak, że na przykład tej rzeczy już jeszcze na pokazie nie dostaniemy, a będą nam ją przysyłać albo będą nam te rzeczy przysyłać partiami, to termin będzie biegł od czasu, jak dostaniemy ostatnią z tych rzeczy.
Czyli tak jak mówiliśmy, od otrzymania tego produktu, w tym wypadku od otrzymania ostatniego z tej całej gamy produktów.
Oczywiście takie pismo, takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy trzeba własnoręcznie podpisać. Powinna podpisać ta osoba, która na pokazie była, a nie na przykład jej małżonek, który stwierdził, że nie, te gary nie są nam potrzebne, odsyłamy. Trzeba sobie zostawić kopię takiego pisma, trzeba je wysłać razem z towarem i trzeba oczywiście zachować pokwitowanie nadania. Czasami taki mały świstek, taka karteczka z poczty może być warta kilkadziesiąt tysięcy, bo tyle na przykład według sprzedawcy były warte te przedmioty, które mu odsyłamy.
A czy sprzedawca ma prawo na przykład nie poinformować nas o tym, że mamy takie prawo, czy musi to gdzieś być zaznaczone?
Musi to być gdzieś zaznaczone, ale zdarzało mi się na przykład widzieć taką informację na drugiej stronie umowy, bardzo jasno szarą czcionką i taką taką mikroskopijną. I to też będzie niestety informacja o tym, że klient został poinformowany, że ma prawo odstąpienia od umowy. Czasami jest to też w ten sposób zrobione, że klienci dostają na pokazie do podpisania umowę i jest tak, tu proszę podpisać, tu jest zgoda na to, tu proszę podpisać. Po czym okazuje się, że podpisali właśnie, że poinformowano ich o możliwości odstąpienia od umowy, mimo że oni tej informacji nie usłyszeli.
Ale na piśmie będzie napisane, że dostali taką informację, więc formalnie, teoretycznie wszystko jest w porządku.
I na pewno będzie ciężko udowodnić, że było inaczej.
Jeżeli można, tylko pani redaktor,
proszę.
Tutaj dwa słowa jeszcze dodać do mojej przedmówczyni, bo a propos tego 14-dniowego terminu na prawo do odstąpienia od umowy i obowiązku przedsiębiorcy, aby o tym nas pouczyć. Gdyby do takiego pouczenia nie doszło, tak, to może też zasygnalizujmy naszym słuchaczom, wtedy ten termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do 12 miesięcy. Tak? Od upływu tak naprawdę 14 dni tych takich pierwotnych, ustawowych, w trakcie których moglibyśmy od umowy odstąpić. Czyli wówczas ta sytuacja konsumenta znowu się jakby poprawia, tylko rzeczywiście problem ma charakter dowodowy, tak jak tutaj pani, która przede mną zabierała głos, miała okazję słusznie zauważyć. Często ciężko będzie udowodnić, że do tego pouczenia nie doszło, zwłaszcza jeżeli taki dokument, choćby nieświadomie, został przez konsumenta podpisany, że do takiego pouczenia doszło.
A nawet jeżeli to było słowo, no to słowo przeciwko słowu, klient będzie twierdził, że że nic nie wiedział, ten sprzedawca powie, że poinformował i rzeczywiście będzie to trudne. No to są takie balansujące, bym powiedziała, na granicy, no nie wiem czy prawa, ale takiego stosunku do klientów praktyki. Pani Bożena Sawicka, jakie jeszcze właśnie takie nie do końca uczciwe triki mają sprzedawcy, których powinniśmy się wystrzegać?
To znaczy, jeśli chodzi o zakupy przez internet, rozumiem, tak?
No wszystkie, ale możemy też tutaj tak właśnie przejść teraz do tej części.
Jeśli chodzi o zakupy przez internet, to w ogóle jest to taka specyficzna forma umów i sposób zawierania umów, kiedy nie widzimy, z jednej strony nie widzimy ani sprzedawcy, nie widzimy towaru i nie mamy możliwości sprawdzenia tego towaru. Dlatego tutaj przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, aby chronić swoje prawa, ponieważ no, sprzedawcy uciekają się do różnych metod, które mają wzbudzić w nas niejako zaufanie. Natomiast my jako konsumenci musimy być po prostu czujni. Musimy mieć tego świadomość, że nie zawsze możemy spotkać się z uczciwym sprzedawcą. Czyli należy najpierw przede wszystkim sprawdzić, czy jest to sprzedawca, czy jest to pośrednik. Ponieważ jeżeli jest to pośrednik, tylko który zbiera tak zamówienia, a na przykład sprzedawca jest spoza państw Unii Europejskiej, to w takim przypadku ta ochrona konsumencka przewidziana w naszym systemie prawnym, który jest jednolity dla całej Unii Europejskiej, nie będzie przysługiwała. Należy sprawdzić również regulamin. Ja przed przyjściem do państwa tutaj na dzisiejsze nasze spotkanie spojrzałam tak przypadkowo, zupełnie wybrałam kilku akurat sprzedawców, którzy wyświetlali się w formie reklamy. I tam na przykład rzeczywiście trudno jest wyczytać, towar jest bardzo atrakcyjny, natomiast żeby znaleźć, kim jest sprzedawca, to trzeba mocno poszukać i albo gdzieś na samym dole, szarym tak zwanym drukiem jest informacja regulamin albo w informacji o nas. I w jednej z takich informacji znalazłam, że rzeczywiście, że jesteśmy tylko pośrednikiem, mamy swoją siedzibę między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Chinach i w Wielkiej Brytanii. Także już wiadomo, że ewentualnie będzie problem ze zwrotami czy z reklamacją. Także sięgnijmy do tych regulaminów, do tych informacji o sprzedawcy, żebyśmy rzeczywiście wiedzieli, z kim tą umowę zawieramy. Poza tym sprzedawcy często również manipulują ceną. Tak jak tutaj już było powiedziane, ta cena zbyt niska, czy cena zbyt wysoka powinna w nas również wzbudzić tutaj no, jakieś wątpliwości. I sprawdźmy ceny w wyszukiwarkach, czy w innych na innych portalach, ewentualnie u innych sprzedawców, bo być może rzeczywiście ta niska cena wiąże się z tym, że jest to sprzedawca no, nie do końca uczciwy. Sprawdźmy również historię takiego sprzedawcy, ewentualnie jak długo działa. Ponieważ no, jeżeli sprzedawca działa krótko, to wiadomo, że nasze tutaj zaufanie do niego będzie znacznie mniejsze niż do takiego sprzedawcy, który ma już tą ugruntowaną pozycję na rynku. Warto również zajrzeć do opinii, przy czym tutaj bym szczególnie zalecała, abyśmy zajrzeli do opinii, ale nie na stronach sprzedawcy, bo tutaj często zdarza się tak, że sprzedawcy usuwają te negatywne opinie. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, to również jakie są metody płatności. Jeżeli sprzedawca co do zasady powinien przewidywać kilka rodzajów metod płatności, ewentualnie szybkie przelewy czy możliwość płatności przy odbiorze. Natomiast jeżeli sprzedawca przewiduje tylko możliwość płatności przelewem przed przesyłką towaru, no to też powinniśmy się ewentualnie zastanowić, czy rzeczywiście ten towar otrzymamy.
Ta czerwona lampka powinna nam się zaświecić. No, mamy taki czas pandemii, że dużo tych zakupów jednak zaczęliśmy robić przez internet też w związku z tym, że chcemy robić te zakupy bezpieczniej. Czy w związku z tym policja też obserwuje, że wzrasta liczba tych zgłoszeń dotyczących niekoniecznie uczciwych sprzedawców właśnie internetowych? Pani Monika Chlebicz.
Ja myślę, że do końca zgłoszenia nam tego nie pokażą, bo czasami jest tak, że ludzie po prostu tego nie zgłaszają, bo się najzwyczajniej w świecie wstydzą, bo jak zaczynają szukać opinii naprawdę, na przykład to, co mówiła moja pani, która przed chwilą się wypowiadała, przedmówczyni, to okazuje się, że tych opinii negatywnych na temat jakiegoś sprzedawcy jest mnóstwo i tak naprawdę gdyby ten kupujący zanim przelał pieniądze, sprawdził, to by wiedział, że nie należy tam po prostu kupować. Albo kupowanie na jakichś takich portalach mało znanych, tak? Takich, które nie dają żadnej gwarancji kupującemu. Bo są takie portale, które jakby już mają taką renomę i taką ilość użytkowników, że dają gwarancję tym, którzy dzięki tym portalom dokonują zakupów. Także tych sytuacji, w których tak naprawdę możemy się uchronić, jest dość dużo. Natomiast niestety, często jest tak, że my z tego nie korzystamy, więc na pewno nasza aktywność w dużej mierze w związku z pandemią przeniosła się do internetu, a tym samym ta aktywność oszustów tam też jest widoczna.
52 345 50 90 to telefon do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo zadać pytanie naszym ekspertom, do czego zachęcamy. Mówiliśmy o tym, że w internecie rzeczywiście to są trochę inne zakupy, bo raz, że nie widzimy sprzedawcy, nie widzimy towaru, ale w związku z tym też mamy trochę inne prawa, trochę więcej tych praw. Pani Luiza Chmielewska właśnie, jeżeli chcemy zwrócić chociażby towar przez internet, mamy również taką możliwość, tylko też te terminy, których trzeba dochować, prawda?
Oraz pewne szczegóły, które mogą być uciążliwe. Przykładowo, kiedy zwracamy towar kupiony przez internet od przedsiębiorcy, to ten przedsiębiorca powinien nam oddać cenę towaru oraz powinien oddać koszty, które ponieśliśmy za dostarczenie nam towaru, ale nie ma żadnego obowiązku, żeby oddać nam te koszty, które my poniesiemy odsyłając rzecz. A teraz proszę sobie wyobrazić, że kupujemy serwis porcelanowy i on się nam nie podoba. Albo kupujemy materac, odwijamy go. Nie pasuje nam, jest niewygodny. Wyobraźcie sobie Państwo, jak uciążliwe będzie zapakowanie tego materaca, czy też tego serwisu, ile to będzie wymagało zachodu, jakich kosztów. A to są te koszty, które co do zasady my jako konsumenci musimy ponieść, chyba że sprzedawca zadeklaruje coś innego.
Przerwa na chwilę, tak? Pani, bo mamy telefon od słuchacza. Halo, dzień dobry. Halo, czy my się słyszymy? Tak. O, teraz słyszymy. Bardzo proszę. Tak.
No chciałabym powiedzieć, że należę do tej grupy 65+. I byłam w ubiegłym roku świadkiem, kiedy na takich pokazach ludzie zawierali umowy takie przedstępne i dowód osobisty od razu i tu pani podpisze i tu. Ja się dziwię, że w tym wieku jeszcze są ludziom potrzebne różne takie zestawy, coś tam, coś tam.
Przecież my tylko żyjemy... Potrzeby to różne mają ludzie.
Dobrze, ale ja myślę, że nam potrzeba jest zdrowia, spokoju i tej bliskości drugiej osoby, rozmów, a nie jakieś się... zastawianie jakimiś garami, jakimiś wymysłami. No ja byłam zbulwersowana, że tyle kołdyry i takie poduszki. No ja zrobiłam takie oczy, że musiałam wyjść i nie słuchać tego.
Ja chciałabym powiedzieć właśnie odnośnie tego, co pani powiedziała, że właśnie tak. Z tego, co słyszałam, na tym łapią ludzi. Na zdrowie, na bliskość na przykład.
Oni są wyszkoleni, ja wejdę w pani słowo, tak, oni tak. Są tak wyszkoleni, że oni tak po prostu wzrokowo i empatią i wzbudzają zainteresowanie, że to jest najlepszy wyrób, że ja jestem normalnie, że tak się nabierają ludzie, no.
No, nagle ludzie zaczynają wierzyć, że naprawdę potrzebują tego produktu. Tak, tak ładnie mówi ten sprzedawca. No tak jest,
tak,
niestety.
Dokładnie. Też i patelni, że to nie przypala, że najlepsze, najzdrowsze i o bla, 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 bla. Ja przepraszam za takie nazewnictwo, ale tutaj, o tak, teraz już radia są wyłączone. Chciałam tylko powiedzieć, że jako słuchacz radia PIK, 85 lat już to radio ma i byłam na różnych takich pokazach, uczestniczę również w konkursach i wygrałam, muszę się pochwalić, jako wygrałam na Wyspę, na musical taki, który w Operze Onowa. Takiego czegoś nam brakuje, a nie zastawianie się bibelotami, one się kurzą, one zagracają nam mieszkanie, a my powinniśmy mieć przestrzeń, żeby jak najmniej się potykać, przewracać.
No ku przestrodze nasza słuchaczka tutaj. No i weźmy sobie do serca pani słowa. Bardzo dziękujemy pani za telefon. Pozdrawiamy serdecznie i żeby pani tej przestrzeni miała jak najwięcej zdrowia. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Ale tutaj pani Luiza Chmielewska chyba chciała powiedzieć ciekawą rzecz, że właśnie to są osoby, które są specjalnie wyszkolone i czasem tak operują tak na tym, że na przykład starsze osoby samotne chętnie pójdą gdzieś się spotkać, a już jak pójdą na takie spotkanie, no to wpadają, można powiedzieć, w jakąś taką machinę, która bardzo dobrze wie, jak no, zmanipulować trochę tymi osobami.
Tak, to znaczy my to, no jeszcze na żadnym pokazie nie byłam, aczkolwiek przyznam, że do mnie już dzwonią.
Ale... Jest pani w tej grupie, która
tak,
jest...
Tak, 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 ale jeśli chodzi o to, co słyszeliśmy od ludzi, którzy byli na pokazach, to są numery na przykład, idzie małżeństwo i tak, ale pan kocha żonę, prawda? Pan chce, żeby żonie było wygodnie, to pan kupi tą kołdrę. I w drugą stronę, pani chce, żeby mąż był zdrowy, chce mu pani zdrowo gotować, to niech pani kupi te garnki.
No tak, i trudno z takim argumentem dyskutować. Mamy kolejny głos telefoniczny. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja byłam ostatnio na zakupach w pewnym sklepie, już nie będę mówił jakim.
Tak, tak.
I po prostu na półce była cena i ta cena była przekreślona. Po prostu jakaś promocja czy jakiś inny powód obniżenia tej ceny. No i przy kasie wskoczyła mi pierwotna cena. Jako że ja jestem młodą osobą, to podjąłem z panią
dyskusję
na ten temat. I ja powiedziałem, że na półce jest taka cena i ja żądam, aby mi obniżono do tej ceny cenę tego produktu. Pani zaczęła mówić, że dobrze, ona tego nie może zrobić, ale może zadzwonić do informatyków, oni to zrobią, że to może potrwać powiedzmy 3 godziny, a ja powiedziałem, że no ja sobie tego nie wyobrażam, ja żądam w tym momencie, ponieważ to jest moje prawo i jeżeli pani no nie wyrazi takiej zgody, no to ja zrobię dokumentację fotograficzną, no i wyślę to właśnie tam do Rzecznika Praw Konsumenta. No i wtedy pani jakby oburzyła się na mnie, że znam swoje prawa, no i mi oddała to. A czy tak... I chciałbym się zapytać, jak w przyszłości postępować w takich sytuacjach? Czy jeżeli cena na półce jest inna, to obsługa sklepu powinna zwrócić tą różnicę natychmiastowo, czy jak to działa? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia i proszę słuchać nas już z anteny. Pani Bożena Sawicka, no właśnie, co w takiej sytuacji? No tutaj słuchacz postraszył, państwo są pod strachem, widzę, dla niektórych sprzedawców bardzo dobrze, bo to jest to jakaś forma takiej dyscypliny, no ale właśnie tak formalnie, co w takiej sytuacji możemy?
To znaczy w tej sytuacji konsument postąpił wzorcowo i właściwie nic innego poza tym, co konsument zrobił, ja tutaj nie poradzę.
No tak, ale czy muszą od razu zwrócić, czy mogą tak mówić, że za 3 godziny?
Absolutnie nie. To znaczy, jeżeli kupujemy produkt i ten produkt ma cenę na półce inną niż cena, która okazuje się przy kasie, mamy prawo żądać wydania tego towaru po tej cenie, która jest wystawiona na półce. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy już natury formalnej, że próbują ewentualnie tą sytuację przeciągać, czyli doprowadzić do tego, żeby konsumenta zniechęcić, to oczywiście jak najbardziej dokumentacja fotograficzna i można takie żądanie złożyć na piśmie. i wtedy oczywistym jest, że sprzedawca musi wydać, jest zobowiązany wydać towar po cenie, która znajduje się na półce. No jak tutaj się okazało, też jest skuteczna informacja, że zgłosi się do rzecznika konsumentów i rzeczywiście z takimi telefonami się często spotykamy. Może to jest takie w ramach anegdoty, ale wystarczające jest rzeczywiście często, że albo pismo o konsument prześle do wiadomości rzecznika konsumentów, co znajduje się na piśmie konsumenta, które wysyła do przedsiębiorcy, albo poinformuje, że sprawa trafia do rzecznika konsumentów. Jest to też jakiś argument na rzecz konsumenta.
Warto być świadomym swoich praw konsumentów.
Tak, jak najbardziej.
Wynika z tego. Mówiliśmy przed telefonami od słuchaczy, a tu widzę jeszcze kolejny głos, także spróbujemy odebrać. Halo?
Dzień dobry.
Bardzo proszę.
Ja z Bydgoszczy. Chciałbym zabrać tutaj głos i ostrzec wszystkich. Proszę państwa, dobre firmy, które są znane na rynku ze swojej produkcji, ze swoich wyrobów, nie idą w takie rzeczy jak jakaś sprzedaż pokątna. Ja to nazywam pokątna, przepraszam. Ja, proszę panią, od czasów jeszcze mojego dziadka mamy, proszę panią, garki Filipiak.
No już tutaj też nie reklamujmy firm konkretnych.
O Boże, nie powiedziałem tego. Nie powiedziałem. Proszę panią, następna sprawa. Nie rozumiem takiego czegoś jak obniżenie ceny za produkt. Czyli jak przez cały czas ktoś produkuje dany asortyment, tak, i jakąś ma cenę i w tym momencie on obniża cenę, przypuśćmy, o nawet 30%. No czyli co? Producent na tym...
No, taką marżę sobie nałożył i tak zarabia.
Czyli oszukiwał klienta przez cały czas.
No to nie jest oszustwo, wie pan, tutaj
nie, to nie jest oszustwo.
To jest zarabianie po prostu, tak.
No ja to tak bym może nazwał, znowu nie mogę powiedzieć firmy, jaka jest, ale proszę państwa, patrzcie na to, że do danego produktu można dołożyć coś. Czyli jakąś tam część, coś takiego, czy coś, co się zużywa i wtedy moim zdaniem to jest fair. Nie obniżamy ceny produktu, który produkujemy, a przy tym sprzedajemy produkt, który też produkujemy, ale jest potrzebny dla użytkownika. No i tutaj jest to pewne, no przykro mi bardzo, że dużo ludzi właśnie korzysta. Nie powinno być w ogóle takich rzeczy jak prawa jakieś konsumenckie, czy coś takiego.
Nie, no dobrze, że są.
To jest ciekawa teza.
Nie powinno być oszustwa, ale prawa raczej...
Tak, to chciałem teraz powiedzieć. Powinniśmy być wszyscy uczciwi, a nie raczej dochodzić swoich praw gdzieś tam.
No dziękuję, tak, to świat państwu. Idealny. Dziękujemy, pozdrawiamy, tak, do usłyszenia. No niestety tak to nie działa, proszę państwa, chociaż wszyscy byśmy tego chcieli naturalnie. Wróćmy jeszcze właśnie do tych internetowych. Tutaj pani Luiza Chmielewska trochę już zaczęła o tym mówić, o tych uciążliwościach. Może pan doktor Szewczyk, powiedzmy, jakie jeszcze obowiązki musimy spełnić, żeby po prostu móc ten towar zwrócić? Czy na przykład potem też reklamować, bo to może być również utrudnione z takim sprzedawcą internetowym.
No tutaj pani Luiza Chmielewska już bardzo dużo powiedziała na ten temat i o terminie, i o sposobie, w jaki trzeba złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ono jest bardzo niesformalizowane. Wspomniała również o tym obowiązku zwrotu rzeczy. Tak naprawdę bardzo często łączymy składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z jednoczesnym odesłaniem rzeczy, natomiast teoretycznie, ustawowo możemy zrobić to jakby w kolejnym 14-dniowym terminie od momentu odstąpienia od umowy. Ciekawy problem, na który też chciałbym zwrócić uwagę, to taki trochę bardziej problem z sali wykładowej, to znaczy czy takiej rzeczy można użyć, to znaczy czy jeżeli kupujemy jakąś rzecz, na przykład przez internet, ta rzecz zostaje nam dostarczona, to czy my możemy tej rzeczy użyć, czy my możemy z niej skorzystać
odkurzacz
i potem
na przykład,
odstąpić
i stwierdzić,
od
że,
umowy.
Że nam nie pasuje, tak?
I tutaj przyznam szczerze, że przepisy ustawy o prawach konsumenta są w tym zakresie bardzo lakoniczne, dlatego że w zasadzie mamy jeden przepis, który dosyć pośrednio się odnosi do tej tematyki, wskazując jedynie, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. I tu jest oczywiście szerokie pole do interpretacji. No, wydaje mi się, że możemy tę rzecz w jakiś sposób wypróbować, tak? Nie wiem, przymierzyć, tak? Ale w sytuacji, w której będziemy jej używali, w sytuacji, w której ona będzie, będą widoczne na niej ślady użycia wykraczające poza ten zakres, no to musimy pamiętać, że wówczas przedsiębiorca może próbować obniżyć zwrot tej ceny, tak? Która będzie nam się należała. I to tu może być problem, tak? Który może gdzieś tam też nawet finalnie trafić na wokandę sądową, tak? Jeżeli będzie spór pomiędzy stronami.
Takim jeszcze kolejnym sposobem zawierania tu raczej zwłaszcza umów jest telefon i również te telefoniczne umowy mogą być kłopotliwe, no bo tak, albo czegoś nie dosłyszymy, a część nam jeszcze potem doślą, trzeba się szybko decydować, no bo to promocja tylko dziś i tylko z taką ofertą teraz do pani i pana dzwonimy. Jak tutaj się uchronić? Może pani Bożena Sawicka, na co zwrócić uwagę przy tych telefonicznych umowach?
Jeśli chodzi o umowy telefoniczne, to musimy tutaj, jeżeli tutaj przy zakupach przez internet namawiam do stosowania zasady ograniczonego zaufania, to tutaj namawiam do zasady już bardzo ograniczonego zaufania, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby starsze, ponieważ no nie do końca mamy cały czas świadomość, pomimo że ten przepis funkcjonuje już kilka lat, że do umowy może dojść podczas rozmowy telefonicznej. Przy czym, żeby do takiej umowy, taka umowa, żeby skutecznie została zawarta, przedsiębiorca musi potwierdzić treść zaproponowanej umowy albo na piśmie, albo na trwałym nośniku.
Natomiast mailem na przykład, tak?
Na przykład albo mailem, ale co ciekawe, może to być również SMS. Konsument musi potwierdzić wolę zawarcia tej umowy również na piśmie albo na trwałym nośniku. Co to w praktyce oznacza? Tego typu, w ten sposób zawierane są umowy między innymi na usługi telekomunikacyjne i bardzo tutaj uczulam konsumentów, żeby zwrócić na to uwagę, wszelkiego rodzaju aneksy do usług telekomunikacyjnych na dostawę telewizji czy internetu, ale również umowy związane ze sprzedażą prądu czy gazu. Też to jest forma często zawierana, wykorzystywana przy zawieraniu tego typu umów.
I tam się potem pojawiają jakieś opłaty dodatkowe za przesył, za coś, czego nie było mówione od razu i potem jest kłopot.
Tak, to opłaty dodatkowe to jest jedna kwestia, natomiast chciałabym jeszcze tutaj nadmienić o tych SMS-ach, ponieważ konsumenci nie mają świadomości, że po przedstawieniu warunków umowy, często odbywa się to w ten sposób w praktyce, że umowa przesyłana jest SMS-em i kolejny SMS, jaki dostaje konsument, jest mniej więcej o treści: zgadzam się na zaproponowane warunki umowy, potwierdzam chęć zawarcia umowy. Jeżeli konsument wyśle takiego SMS-a potwierdzającego wolę zawarcia umowy, to dochodzi do skutecznego zawarcia umowy. Oczywiście są to umowy, od których można również odstąpić w terminie 14 dni, natomiast żeby odstąpić od takiej umowy, to trzeba mieć świadomość jej zawarcia. Dlatego bardzo tutaj uczulam, żebyśmy mieli świadomość, że do zawarcia umowy nie jest wymagany podpis na papierze. Wystarczy nasze oświadczenie woli złożone na trwałym nośniku, czyli na przykład na mailu, a nawet w postaci SMS-a.
Myślę, że pani Monika Chlebisz też będzie przestrzegać przed tymi telefonami, bo to jest właśnie taki sposób, na który często się ludzie właśnie na oszustwo nabierają, pani Moniko.
Tak, dokładnie tak się zdarza. Albo na przykład dostajemy SMS-a, że jak czekasz na paczkę, to okazuje się, że jest niedopłata i musisz dopłacić, klikając na ten link. No i bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę klikamy i albo instalujemy sobie wirusa w telefonie, albo przekierują nas na strony, które no nie są stronami naszego banku i tak naprawdę usiłując się zalogować, podajemy wszystkie dane do logowania do naszego konta. Także na pewno trzeba być bardzo ostrożnym. Internet jest dobrodziejstwem, które nam się przytrafiło, bo tak naprawdę w wielu sytuacjach ułatwia nam życie, ale jest też no, swoistym zagrożeniem dla osób, które nie do końca się orientują albo działają w pośpiechu i nie dają sobie czasu na przemyślenie.
Trzeba być także dużo bardziej czujnym, to tak myślę, możemy podsumować.
Na pewno.
I niestety czas nam się kończy. Byli z nami pani Luiza Chmielewska z Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Michał Szewczyk z Wyższej Szkoły Bankowej, radca prawny.
Dziękujemy. Również. I życzmy odwagi i wytrwałości naszym tak. słuchaczom w dochodzeniu ich słusznych praw.
I młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
I miejski rzecznik konsumentów z Torunia, pani Bożena Sawicka.
Dziękuję serdecznie.
Adriana Andrzejewska-Kuras, do usłyszenia.